Moi drodzy, chwała Bogu. To jest pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to chcę oddać chwałę Bogu. 3 miesiące temu widzieliście mnie tutaj, na tym miejscu, ale sercem jestem zawsze z wami, ja i Maryla. Dziękujemy zawsze za wasze modlitwy. One są bardzo ważne dla nas. Mają wielkie znaczenie przed Bogiem. Mamy się dobrze. Zawsze jesteśmy z wami poprzez transmisję na Zoomie, na każdej modlitwie, na każdym spotkaniu. Chwilę przebiegłem wzrokiem i ze twarzy, których nie widziałem, jak was Bóg błogosławi, ale poznaję wszystkich, których już wcześniej kiedyś widziałem. Moi drodzy, poprzednie tutaj, może 2, może 3 razy dzieliłem się słowem, które dotyczy każdego istnienia ludzkiego. Na przykład przyjdzie taki dzień, że każdy z nas będzie musiał stanąć, każdy człowiek od początku do końca będzie musiał stanąć przed Bogiem na granicy wieczności i usłyszeć. Dzisiaj chcę przekazać słowo, które dotyczy każdej osoby, która usłyszała bądź usłyszy Ewangelię i będzie musiała podjąć decyzję. Musiała podjąć lub będzie musiała podjąć bardzo ważną decyzję, która później będzie miała wpływ na kolejne lata, dopóki życie tej osoby będzie trwało na ziemi i później, tak samo jak każda inna osoba, przy przekroczeniu granicy wieczności Bóg zadecyduje, chociaż my to właściwie swoim postępowaniem decydujemy o tym, gdzie będziemy spędzać wieczność. Czasem jestem zasmucony, że pięknie się głosi kazania o obietnicach. Ale Biblia wyraźnie nam wskazuje na to, że nie ma obietnicy bez uwarunkowań. I zaraz zobaczycie, zaraz usłyszycie i później uzasadnienie tego, co chcę dzisiaj przekazać, że bez spełnienia warunków nie ma mowy, żeby Bóg wypełnił obietnicę. Myślę, że to jest temat bardzo ważny. To jest sprawa, o której głosił Pan Jezus i On w zasadzie od tego rozpoczął swoje nauczanie. To, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza. Od tego rozpoczynał swoje nauczanie Jan Chrzciciel. O tym nauczał apostoł Piotr, apostoł Paweł. Więc myślę, że to jest rzecz niezwykle ważna. Jako że uważam, że to jest rzecz niezwykle ważna, może skłońmy nasze głowy na chwilę. Poprośmy w naszych sercach Pana, żeby dał zrozumienie, chociaż wydawałoby się, że to jest proste. Ale może to nie jest takie proste. Niech dzisiejsze słowo przyniesie każdemu z nas taką refleksję, zadumę, zastanowienie się, czy jestem w porządku przed swoim Bogiem. Dobry Boże, ja dziękuję Ci za to słowo, które chcę dzisiaj przekazać. Ja przygotowywałem go od miesięcy. Rozmyślałem o nim od lat. Dzisiaj, Panie Jezu, nie chcę polegać na sobie, ale na Tobie, Duchu Święty. Modlę się, abyś namaścił moje usta, abyś, Boże, otworzył nasze serca na zrozumienie i przyjęcie Twojego Słowa. Amen. Moi drodzy, w 3 rozdziale, w 19 wersecie są zapisane słowa: dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby. Za chwilę przeczytam dalszą część tego wersetu, ale zobaczmy, jest słowo aby. Aby coś się wydarzyło później. Ale żeby to się wydarzyło, żeby się wydarzyło później, to, co ma nastąpić, o czym mówi ten werset, musi być opamiętanie i nawrócenie się. Jeśli to nie nastąpi, nie ma mowy, żeby nastąpiło wypełnienie. I rzeczą ciekawą, że w kontynuacji myśli w tym właśnie rozdziale zobaczmy, co czytamy w 22 i 23 wersecie, a więc Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 22 i 23 werset. Mojżesz powiedział przecież, Pan, wasz Bóg, wzbudzi wam spośród waszych braci proroka podobnego do mnie. Jemu będziecie posłuszni we wszystkim, cokolwiek wam powie. Oczywiście jest tu mowa o Panu Jezusie. Już Słowo Boże nam mówi, że Bóg oczekuje, żebyśmy byli we wszystkim posłuszni Panu Jezusowi, we wszystkim, co On nam powie. I następny werset mówi, i stanie się tak, że każdy, kto nie posłucha tego proroka, czyli Pana Jezusa, będzie nieposłuszny Panu Jezusowi, będzie całkowicie usunięty z Jego ludu. Myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo mocne słowo. A więc opamiętanie. Opamiętanie jest rzeczą kluczową w naszej drodze za Panem. Opamiętajcie się i nawróćcie, aby. Chciałbym, żeby tłem tego słowa był kolejny zapis w Biblii. To jest List do Hebrajczyków, 5 rozdział. Dlaczego o tym należy mówić? Zobaczmy, w 5 rozdziale, w 12 wersecie i w 14 jest tak napisane, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Moi drodzy, wiemy, że całe słowo przez Boga jest natchnione. I cała Biblia to jest list od Boga dla ludzi, którzy postanowili bądź pragną iść za Jezusem. To jest instrukcja postępowania. I jeśli Duch Święty zadecydował, żeby taką myśl umieścić w Słowie Bożym, to znaczy, że Bóg wie, że na przestrzeni wieków będzie potrzeba o tym przypominać. 2000 lat temu ten problem już był w Kościele. Ten problem jest do dzisiaj. I zobaczmy, że to słowo mówi, że ono dotyczy ludzi długo wierzących, którzy powinni być nauczycielami, ale z jakiegoś powodu nie są w stanie być nauczycielami, bo nie są dojrzali duchowo i nie potrafią rozróżnić między dobrem a złem. I dlatego potrzebują mleczka, dlatego że pokarmu stałego nie przyjmą. Nie mają władz rozpoznawczych, aby ten pokarm przyjąć. I to jest powód, że od czasu do czasu należy w Kościele mówić o pierwszych krokach. Od czasu do czasu w Kościele należy wrócić do pierwszej klasy szkoły podstawowej. I to nie do końcowych wykładów, ale do pierwszych kroków, pierwszej klasy szkoły podstawowej, ażeby przypomnieć podstawy nauki. I to Biblia o tym w innych miejscach mówi więcej. A więc dzisiejsze to słowo, które chcę przekazać, to zgodnie tutaj z intencją autora Listu do Hebrajczyków, powinniśmy od czasu do czasu przypomnieć sobie, bo to oznacza, że mogą być w Kościele osoby, które są na przykład 20-30 lat uważane, uważają się za wierzące, ale jeszcze ciągle potrzebują podstaw. Jest tych podstaw wiele i nie sposób jest dzisiaj o wszystkich powiedzieć. Nawet nie jestem przygotowany do tego. A więc zacznijmy od tej pierwszej podstawy. Tak jak właśnie słowo to tutaj przeczytałem przed chwilą. Łukasza 13:3. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy poginiecie. Słowa Pana Jezusa. A więc opamiętanie jest rzeczą kluczową do tego, jak będzie wyglądało moje życie w Kościele, w Chrystusie i co będzie ze mną w wieczności. I wracam do tego wersetu, który cytowałem na początku, pierwszą jego część, 3:19 Dziejów Apostolskich. Dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane grzechy wasze. Zobaczcie, to jest ważne. Wiemy, że każdy grzech odcina nas od Boga. Wszystko jest zatrzymane. Wbrew może niektórych zrozumieniu. Biblia nam wyraźnie mówi, że nasze grzechy nie będą przebaczone, jeżeli nie nastąpi opamiętanie i nawrócenie się. Dziwna to rzecz, ale to przecież ja cytuję Słowo Boże. Biblia nie pozostawia wątpliwości, że nie ma zbawienia bez opamiętania. Nie ma zbawienia bez opamiętania. Przy czym nie można zapominać o tym, że opamiętanie Bóg wymaga, żeby było na początku, przy usłyszeniu Ewangelii, ale też Bóg wymaga, abyśmy nieustannie trwali w opamiętaniu, żebyśmy nigdy nie wracali do rzeczy, w których byliśmy wcześniej. I jest, ono jest warunkiem dalszego wzrostu duchowego i jest warunkiem naszego trwania w Panu. Może być tak, że osoba narodzi się na nowo prawidłowo, a później zrezygnuje z chodzenia w opamiętaniu. I w związku z tym ona pozostaje niemowlakiem duchowym i dlatego nie potrafi rozróżnić dobra od zła. Czyli może być nieprawidłowe przyjście. I wiecie, ja zauważyłem, nie tylko u nas, ja może częściej w Brazylii, zauważyłem, że lubi się głosić Chrystusa, który daje, żeby przyjść do Chrystusa. I na przykład ewangelista później chlubi się tym, że ile rąk ludzie podnieśli do góry, gdy było wezwanie. Wiecie, czasem może niektórzy podnieśli dwoje rąk, wtedy się dwie osoby policzyło, co jest nieprawdą. I to nie ma znaczenia, bo my głosząc Ewangelię, musimy głosić ją taką, jaka ona jest. Może być tak, że będziemy trwać w uporze, słysząc Ewangelię. No, ja lepiej wiem, jeśli taka sytuacja ma miejsce, to mimo wcześniejszego prawidłowego opamiętania przychodzi stopniowy takie tak zwane umieranie duchowe i może dojść aż do utraty zbawienia. Nawet nie będzie, osoba nie będzie świadoma tego i w pewnym momencie zorientuje się, że coś jest nie tak. I to ja uważam, że główną przyczyną tego stanu jest milczenie i nie mówienie o tym od początku. Jeśli chodzi o mnie, ja nawróciłem się 20 ponad 5 lat temu. Ja tego nie słyszałem, że aby iść za Chrystusem muszę opamiętać się. Ale dzięki Bogu, że ja miałem wielkie pragnienie, determinację, żeby poznawać Boga. Miałem 51 lat, jak nawróciłem się. Ja zrozumiałem, co straciłem. Zrozumiałem, co Jezus uczynił dla mnie. On potwierdził swoją pieczęcią liczne uzdrowienia. Więc ja po prostu płonąłem. Ja wszystko robiłem, żeby poznawać Boga. I dopiero w drugim roku wyraźnie Duch Święty mi pokazał, że upamiętanie jest kluczową sprawą. To jest pierwszy podstawowy krok, żeby mówić o drodze za Chrystusem. Oczywiście, co to znaczy to opamiętanie? To jest bardzo prosta rzecz. To jest przyznanie się do grzechu. Przyznanie się do tego, że jestem grzesznikiem. Ale jeżeli już stwierdzam, że taka sytuacja muszę porzucić to, co się Bogu nie podoba. Ten grzech, w którym trwałem, ja muszę od niego odwrócić się, porzucić, ale to nie wszystko. Muszę jeszcze odciąć się od zepsutych zwyczajów tego świata. To jest ważne. Nie tylko, bo są rzeczy, które są grzechem i są rzeczy, które oddalają od Boga i stają się naszym bałwochwalstwem. Ja później trochę więcej powiem. Samo słowo, może też wyjaśnimy, bo dzisiaj jesteśmy na początku pierwszej klasy szkoły podstawowej. Różnie tłumaczenia przedstawiają słowo opamiętanie, upamiętania. Więc ja wybrałem werset 38 w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. Cztery tłumaczenia, które używają innego słowa, ale ono znaczy to samo. Na przykład Biblia Warszawska używa słowa upamiętajcie się. Biblia Ewangeliczna, której ja dzisiaj głoszę, używa słowa opamiętajcie się. Biblia Gdańska używa słowa bądźcie pokutni. Unowocześniona Biblia Gdańska używa słowa pokutujcie. Jednym słowem, to jest jedno i to samo, ale to oznacza, że ja mam się przyznać do grzechu, mam przed Bogiem, niekoniecznie przed człowiekiem, wyznać ten grzech i porzucić ten grzech. I to jest żadne objawienie, to jest moja decyzja. Dlatego, gdy ja usłyszę Ewangelię, w której się mówi o opamiętaniu, a dzisiaj zacytuję przykład biblijny prawidłowego głoszenia Ewangelii, ja muszę podjąć decyzję. Są trzy stany, takie podstawowe trzy stany, które możemy rozróżnić. Jeśli osoba zgubiona, która nie zna Boga, słyszy Ewangelię, ignoruje ją, pozostaje nadal osobą odciętą od Boga. Nie nastąpiło zbawienie, nie ma mowy. Ta osoba może być przekonana jakkolwiek, ale osoba jest zgubiona. Bardzo częstym przypadkiem jest, że ludzie słyszą Ewangelię i zgadzają się z opinią o grzechu. Zgadzają się, że grzechem jest to i tamto, co ja robiłem, co ja robię. Ale nie chcą pokutować. Ja bym powiedział, że to jest bardzo częsty przypadek w Kościele, dlatego, że nie mówi się o tym. Więc Pana Jezusa dodaje się do swego stylu życia, bo Jezus daje, Jezus usprawiedliwia i tak dalej. Dlaczego nie skorzystać z tego? Ale moje sprawy, w których żyłem, pozostawiam tak, jak były. I w tym momencie staję się tak zwanym świeckim chrześcijaninem. Ja mam to zanotowane dalej, ale teraz mnie tak myśl ciśnie, żeby o tym powiedzieć. Bo to dotyczy naszych czasów. Ja nie mówię, że tutaj was dotyczy. To wy przed Bogiem, każdy z was, każdy z nas, bo ja też, musimy to rozsądzić i zdać sprawę. Prorok Izajasz ponad 2500 lat temu bardzo dobrze napisał w 4 rozdziale, w 1 wersecie swojego proroctwa, że przyjdzie taki czas, że 7 panien uchwyci się jednego mężczyzny i powie, będziemy własny pokarm jeść. Będziemy swoim ubraniem przyodziewać się. Tylko daj nam swoje imię, żebyśmy straciły, żebyśmy pozbyły się naszej hańby. Moi drodzy, ten krótki werset przedstawia oblubienicę baranka. Te 7 panien to jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ten mężczyzna to jest Jezus. I przyjdzie taki czas, prorok Izajasz prorokował, że ludzie w Kościele będą mówić, my będziemy robić to, co nam się podoba. Będziemy chodzić, jeździć, zachowywać to, co nam się podoba. Będziemy mieć ten pokarm, który nam pasuje i będziemy przyodziewać się tak, jak my chcemy, ale my potrzebujemy tylko przebaczenia grzechów, żeby została zmyta nasza hańba. Potrzebujemy imienia Twego, żeby nazywać się dziećmi Bożymi. To jest taki werset, który był zapowiedziany wiele lat temu. Też mówiąc o tych sprawach, musimy rozróżnić między grzechem a stanem grzechu albo stanem grzesznym. Grzech to jest czyn lub zaniedbanie, świadome lub nieświadome. Jeśli takie coś miało miejsce, ma miejsce, muszę z tego pokutować, aby odzyskać moją relację z Bogiem albo uzyskać na początku. Natomiast stan grzeszny to jest nasza podatność każdego członka rasy ludzkiej, począwszy od ogrodu Edenu aż do końca. Nasza podatność na grzech. Każdy z nas jest podatny, ma predyspozycję, żeby popełnić grzech. I dlatego często popełniamy grzech w myślach, w słowach, zaniedbaniach, uczynkach itd., itd. Kilka przykładów Słowa Bożego. Psalm 51, 7. Oto w przewinieniu urodziłem się i w grzechu poczęła mnie matka moja. Izajasza 64, 6. Nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Izajasza 53, 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas, można powiedzieć, każdy bez wyjątku, na własną drogę zboczył. Rzymian 3, 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. 1 Piotra 2,22. Jest jeden wyjątek. On, Jezus, grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Każda osoba rasy ludzkiej jest w stanie grzesznym i dlatego ma potencjał popełniania grzechu, dlatego potrzebujemy Boga, dlatego potrzebujemy Pana Jezusa i dlatego tylko On, czyli Jezus, mógł zapłacić karę za grzech każdego z nas i tylko Jego święta krew mogła nas oczyścić. Oczywiście ja już o tym w pewnym sensie powiedziałem wcześniej. Jeżeli ktoś świadomie lub nieświadomie, bo też może być nieświadomość, prawda, stanu grzesznego, nie pokutuje i nie chce opamiętać się, nadal pozostaje osobą martwą duchowo i nadal pozostaje pod wpływem mocy ciemności, niestety. Jana 12, 48. Kto mnie odrzuca, słowa Pana Jezusa, i nie przyjmuje moich słów, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. 1 Jana 1,8. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. 1 Jana 2,3 i 4. O tym, że Go poznaliśmy, upewniamy się, przestrzegając Jego przykazań. Kto twierdzi, że Go poznał, lecz nie przestrzega Jego przykazań, ten jest kłamcą, jest daleki od prawdy. I też w pewnym sensie wspomniałem, może być prawidłowe opamiętanie, a blokada przyjdzie później. Takim przykładem jest zamiłowanie do rzeczy świeckich. Ja zauważyłem tę tendencję w Kościele przez te 25 lat, które jestem. Było inaczej 25 lat temu, ale ta sytuacja zmieniła się. Zamiłowanie do rzeczy świeckich, gdy ono przyjdzie nawet później. I w ten sposób osoba wierząca staje się wierzącym chrześcijaninem. Nawet nieświadoma jest tego. I jeszcze raz do tego wrócę. Co jest zatem ważne? Mateusza 24, 13, słowa Pana Jezusa. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie zbawiony. A więc to jest oczywiście wreszcie dla tych, którzy twierdzą, że zbawienie jest raz na zawsze. Tylko ten, kto wytrwa do końca. To słowa Pana Jezusa. Kiedy to może nastąpić? Po szczerym nawróceniu się, bez wiedzy na temat opamiętania, może przyjść odmowa zastosowania się do Bożych praw. Bo jeśli nie ma poznania, nie ma wiedzy, nie ma głoszenia na ten temat, osoba może być nieświadoma tego, że opamiętanie jest tak bardzo ważne. Zobaczmy, Łukasza 14:33. Tak więc nikt z was, ani jedna osoba, kto nie zostawi wszystkiego, co do niego należy, nie może być uczniem moim. I tutaj wcale nie ma mowy o grzechu, ale jest tu mowa o zostawieniu rzeczy świeckich. I słuchajmy uważnie słów Pana Jezusa, Jana 8:31-32. Jeżeli wytrwacie w moim słowie, a więc wymagane jest wytrwanie, to istotnie jesteście moimi uczniami. Czyli warunkiem zostania uczniem Pana Jezusa jest porzucenie rzeczy świeckich. Jeśli osoba nie porzuci rzeczy świeckich, nie może zostać uczniem. Duch Święty nie da poznania, nie otworzy słowa i to będzie niemowlak duchowy. I dopiero wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czyli najpierw ja muszę determinacją trwać w słowie i w posłuszeństwie temu słowu oczywiście. I tutaj właśnie ta myśl, zaraz w następnym wersecie, który chcę zacytować, o tym mówi, że mimo naszego stanu upadłego, jeśli ja trwam w Chrystusie, jeśli szukam Go i jeśli jestem posłuszny temu, co jest zapisane. To jest bardzo ważne. Jana 15:7. Jeśli będziecie trwać w moim słowie i moje słowa was trwać będą, proście o co chcecie, a stanie się wam. Możemy zapytać, ile rzeczy prosiłem, czy stało się, czy nie. To znaczy, że nie miało miejsca, nie ma miejsca zastosowania się do słów Pana Jezusa. Ja jestem świadomy mego stanu, ale przez trwanie w posłuszeństwie Bogu dopiero staje się wolny. Chciałem wymienić kilka przyczyn braku wzrostu u tych, którzy uwierzyli. Widzicie, ja proszę, żebyśmy nie ignorowali tego, dlatego że mogą to być rzeczy, które dotyczą kogoś tutaj. Ja spotkałem się często z tym na przykład z Brazylii. Dlatego ja przywołuję, wiecie o tym, że ja jestem sercem mocno związany z Brazylią. Wiele razy tam jeździłem, głosiłem, słuchałem, obserwowałem kościoły. No, widziałem dużo kościołów również w innych miejscach. Więc jakie ja przyczyny zauważyłem? Ja myślę, że kluczową przyczyną jest pogarda do Słowa Bożego. To dziwnie brzmi, ale popatrzmy na przykłady. Mateusza 6:14-15. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy Ojciec wasz niebieski, ale jeżeli nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam. Nie ma wybaczenia. Jestem odcięty od Boga. Z czym ja się spotkałem w mojej praktyce, w moim życiu? Tego nie da się wybaczyć. Tego nigdy nie wybaczę. Gdyby tobie zrobiono to, co dla mnie, na pewno byś nie wybaczył. To są przykłady. Moi drodzy, to jest pogarda do Słowa Bożego. Spójrzmy na Jezusa. Przecież On był bez grzechu. A On, jak Go zawieszono na krzyżu, pierwsza rzecz, którą powiedział: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Ta modlitwa objęła każdego członka rasy ludzkiej do końca. Więc jeśli Jezus mógł przebaczyć, jak jest możliwe, że ja wiem lepiej od Boga? Jeśli ja nie mogę przebaczyć, jest znak stopu, jestem odcięty od Boga. Taka postawa mogła być przed usłyszeniem Ewangelii, i nie nastąpiło upamiętanie, nie nastąpiło zbawienie. Jeżeli taka postawa przyszła po nawróceniu się, nastąpiła blokada wzrostu w tym momencie. Stagnacja, degradacja, aż do zagrożenia utraty zbawienia. Weźmy takie życiowe przykłady. Efezjan 5:22. Żony, ulegajcie mężom swoim jak Panu Jezusowi oczywiście. Co ja słyszałem? Niech on najpierw się zmieni swoje postępowanie, to wtedy będę mu uległa. No ale Biblia nie mówi tego. Mężowie, Efezjan 5, 25, kochajcie żony swoje. Co ja słyszałem na przykład. Niechaj ona najpierw zacznie lepiej wykonywać swoje obowiązki. To wtedy. To jest pogarda do słowa. Ja wiem lepiej niż Bóg. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom. Ja myślę, że tu chodzi o dzieci na wychowaniu. Jeśli chodzi o dorosłe dzieci, uważam, że chodzi o poszanowanie dla rodziców. I może być postawa odmienna. Efezjan 6:4. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie dzieci do gniewu. Słyszałem wiele przypadków przeklinania własnych dzieci, poniżania własnych dzieci, pogardzania własnymi dziećmi. A przecież każdy owoc łona jest darem od Boga. Więc jeżeli Bóg mi daje dar i ja zamiast dziękować i błogosławić, pogardzam tym darem, ja pogardzam Bogiem, pogardzam Słowem. Zobaczmy, co powiedział Pan Jezus. 14, 15 Jana. Jeżeli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. Każde jedno przykazanie, jeśli Pan Jezus powiedział, że po waszym posłuszeństwie, moim przekazaniom, ja poznam, że wy mnie kochacie, to jest miara miłości. Jeśli mój ojciec zauważy, że wy mnie kochacie, wtedy on również was umiłuje. I ja i ojciec przyjdziemy do was. I ten zbiornik, o tutaj, który jest, ten duchowy, zostanie napełniony miłością, którą ja będę mógł wylewać na innych. Często w Kościele głosi się, że my mamy produkować miłość. Jest to niemożliwe. My jesteśmy upadłym stworzeniem. Nasze posłuszeństwo Bogu daje Bogu prawo, źle to powiedziałem może, możliwość napełnienia nas miłością Jego. I wtedy ja mogę wylewać moją miłość, Bożą miłość na innych. Oczywiście, jeżeli jestem przeciwny Bożym przykazaniom, to oznacza oczywiście brak mojej miłości do Boga. To oznacza, że Duch Święty nie pracuje nad moim wzrostem. Albo nigdy nie narodziłem się na nowo, albo jestem niemowlakiem. Kolejna przyczyna, którą zauważyłem w praktyce, to jest kontakt z okultyzmem. Mój lub moich przodków. Wiecie, takie niewinne horoskopy, wróżby albo praktyki przodków do czwartego pokolenia wstecz. Cokolwiek to jest, cokolwiek to było. Wiele przykładów. Nie będę dzisiaj tych przykładów wywoływać, ale jeśli gdziekolwiek był dany przystęp dla mocy ciemności, diabeł tego nigdy nie zapomni. I zawsze będzie gnębił, ponieważ on ma dostęp do naszego umysłu. I my przez trwanie, o czym wcześniej już czytałem, przez trwanie i posłuszeństwo, w pewnym sensie, no, nie potrafię użyć właściwego słowa, pozwalamy Bogu, bo to jest niewłaściwe słowo, żeby nad nami on roztoczył zasłonę, że diabeł nie będzie miał dostępu. Ale jeżeli ja nie będę posłuszny, ja otwieram się. Wiecie, taki przykład dla ludzi, którzy znają wieś, pochodzą ze wsi, może dzisiaj już tego nie ma. Takie, wiecie, płyty kuchenne były na drewno albo na węgiel. Jak się rozpaliło, ona czerwona była. Na wsi zawsze było dużo much. Ja ze wsi pochodzę, więc ja wiem. I ta płyta była czerwona. Ta mucha nigdy nie usiadła. Ale gdy był wygaszony ogień, była zimna, gdzie się reszty pokarmu, tam ich pełno było. I to jest dobry przykład do zobrazowania, jacy my mamy być przed Panem. Jeśli jesteśmy gorący przed Panem, to diabeł będzie krążył, ale nie dotknie. I to jest nasza obrona. Kolejna ważna przyczyna To są mniemania o sobie. Ja nie mówię o ludziach tego świata. Ja mówię o ludziach w Kościele. Moi drodzy, ja spotkałem się z tymi przypadkami. Ja byłem w wielu miejscach na świecie i to nie jest nagminne, ale spotkałem się z tym. Artyści, muzycy, wokaliści czasem uważają siebie za lepszych od innych. Ludzie bogaci czasem uważają, że są mądrzejsi. Ludzie wykształceni czasem uważają, że znają lepiej sprawy duchowe. Potrafią ocenić, czy pastor to jest osoba duchowa, czy nie. Moi drodzy, kto tak myśli, to odsyłam do pierwszego listu do Koryntian, pierwszy rozdział 26-30. Bogu się upodobało, aby wybrać tych najmniejszych, nieznaczących, tych odrzuconych, tych, którzy są nikim, ażeby objawić swoją chwałę. Te wszystkie, wiecie, ludzkie rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Jeśli takie są mniemania, one wywołują tylko apatię duchową, degradację. I zobaczmy, Biblia mówi, że jesteśmy długo w Panu, już powinniśmy być nauczycielami, ale nadal jesteśmy niemowlętami. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Są niektóre osoby, zdarzają się osoby. W jakiś sposób Bóg mnie pobudził do tego, żebym to słowo przekazał. Zobaczmy, nie odcięcie się od rzeczy tego świata, albo mówiąc inaczej, zamiłowanie do rzeczy świeckich. Jest to totalna blokada drogi do uczniostwa. Bóg nie potrzebuje w swojej kadrze świeckich chrześcijan. I co słowo mówi? Że Jezus powoływał uczniów i posyłał uczniów. Czyli taka osoba nie może być posłana przez Pana Jezusa i nie może głosić na przykład lub inne rzeczy robić. Powstaje pytanie, co z tym zrobić? Oczywiście dopóki wyznajemy imię Jezusa, dopóki mamy społeczność, dopóki modlimy się, dopóki słuchamy słowa, zawsze jest dla nas szansa. Każdy taki stan musi być złamany w modlitwie, w poście danej osoby lub innych osób, które wstawią się o te osoby. Na przykład my czwarty rok, grupa nasza modli się o młode pokolenie, które gwałtownie odeszło przed wielu laty. Mamy nadzieję. Mamy naprawdę nadzieję, że oni wrócą. My wzięliśmy ten ciężar i mamy takie przekonanie od Boga, że przez naszą wytrwałość w modlitwie młodzi ludzie wrócą tutaj. Już było wiele świadectw, ale my modlimy się o takie, wiecie, gremialne powrót. My jesteśmy na wojnie. Na pewno wiecie o tym. Gdzie nasz wróg, diabeł, on nigdy nie śpi. On nigdy nie męczy się, nie ustaje. I on nigdy nie ustąpi. On zawsze będzie starał się. Dlatego pierwszym krokiem jest uporządkowanie mojego życia, mojego serca, jeśli to mnie dotyczy. I nie na zasadzie mego wyobrażenia, tak jak ja sobie myślę, ale zgodnie ze Słowem Bożym. Kilka przykładów, żeby obrazowo to przedstawić. Jeśli Bóg wymaga przebaczenia, o czym wcześniej już czytałem, werset, wszystkiego dla wszystkich i to z głębi serca, to ja z serca muszę przebaczyć wszystko wszystkim. To jest bardzo prosta logika. Jeżeli tego nie zrobię, w tej samej sekundzie stoi znak stop. Ani centymetra nie zrobię do przodu z Bogiem. Nigdy nie nastąpi wzrost. Jeżeli Bóg wymaga opamiętania, to muszę upamiętać się. Muszę wyznać, przyznać się, naprawić szkody i nie wracać do tego. Jeżeli odmawiam Bogu opamiętania i odwrócenia się od rzeczy, które się Bogu nie podobają, spichlerz Bożych błogosławieństw jest dla mnie zamknięty. Czy ja decyduję o tym, czy Bóg mi da, czy nie. Jeżeli Bóg wymaga odwrócenia się od rzeczy świeckich, to ja muszę odwrócić się od rzeczy świeckich. Czytałem werset.
Łukasza 14:33. Jeżeli odmawiam Bogu porzucenia rzeczy świeckich, to zrozumienie Słowa Bożego, aby zostać uczniem Pana Jezusa, jest dla mnie zamknięte. Ja myślę, ja wyobrażam, ja mniemam. Jestem długo w Panu, czytam Biblię, ja wszystko wiem. Nieprawda. Duch Święty nie otworzy słowa, jeśli nie porzucę rzeczy tego świata. I nigdy nie dojdę do dojrzałości duchowej, aby umieć rozróżniać dobro od zła. I nie zapomnijmy o tym, ja to wyraźnie odnotowałem. Pan Jezus posyła tylko uczniów i tylko uczniowie będą mieli udział w pochwyceniu. Z całą odpowiedzialnością przed Bogiem to mówię. Tylko ludzie, którzy postanowili naśladować Jezusa, stać się Jego uczniami, będą mieli udział w pochwyceniu. Nie mówię, że inni będą potępieni. Ci, którzy idą przez życie po swojemu, będą mieli szansę przez wielki ucisk. Są jeszcze różne inne okoliczności. Takie na przykład, jeśli Pan Jezus powiedział, aby trwać bez ustanku w Jego słowie, w modlitwie i w posłuszeństwie temu, co jest napisane, a ja odmawiam i trwania w modlitwie i słowie, i w posłuszeństwie, moi drodzy, to ja sam decyduję o blokadzie. To nie Bóg, to ja. W kontynuacji pytania, co teraz zrobić? Apostoł Piotr w pierwszym liście, 5:6-10, nie będę czytać tego, tylko streszczam, daje instrukcję dla ludzi wierzących. Ukuszcie się pod mocną ręką Bożą. Jest wyjście. Wszelką troskę złóżcie na Niego. Bądźcie trzeźwi, czyli świadomi. Czuwajcie, to znaczy módlcie się bez ustanku. Przeciwstawcie się diabłu, mocni w wierze. Przepędźcie go, a ucieknie od was. To jest instrukcja dla ludzi mocnych. Natomiast co mają zrobić ludzie, którzy nie są mocni w wierze? Bóg też nie odrzuca takich. Przede wszystkim opamiętać się. Bo to może być pierwszą przyczyną. Świadomy lub nieświadomy. Gdzieś może coś zagrzebane, zapomniane. Na przykład nieprzebaczenie. Na przykład, bo może być tego wiele. Przez modlitwę Duch Święty pokaże, jeśli ja szczerze chcę się nawrócić, chcę uporządkować może życie z Bogiem, Duch Święty na pewno pokaże. Upamiętać się, zwrócić się do słowa, zastosować do tego słowa, zacząć modlić się bez ustanku, zwrócić się do pastora, do lidera, podporządkować się radom. Jeżeli na przykład żona źle postępuje, takie praktyczne życiowe rady, to należy o nią się modlić, a nie ją krytykować, nie narzekać i prosić Boga, żeby mnie zmienił. Jeżeli mąż jest niedobry, tak samo należy modlić się o niego, a nie narzekać i prosić Boga, w tym przypadku ciebie siostro, żeby zmienił. A więc są takie, generalnie rzecz biorąc, są dwie, w zasadzie są trzy, ale ta trzecia jest taka, wiecie, delikatna, czasem strach ją ruszać. Dziedziny, które muszą być uporządkowane, to jest grzech. Zerwać z nim, odwrócić się, pokutować, przeprosić Boga, naprawić szkody i nigdy nie wracać. To jest, nie ma żadnego dyskusji, to musi być zrobione. I druga rzecz, druga dziedzina to są rzeczy, też już o tym mówiłem, które pozornie same w sobie nie są grzechem, ale lgnięcie do nich okrada nas z relacji z Bogiem i w konsekwencji stają się one bałwochwalstwem. To jest to, co mówiłem na wstępie, żeby później nie zapomnieć, Izajasza 4:1. Będziemy postępować po swojemu. To jest duch Babilonu. Pamiętacie, chyba 2 tygodnie temu brat Glazer wykładał dokładnie na temat historycznego Babilonu i powiedział, że dzisiaj Babilonu już nie ma. Rzeczywiście tak jest. Jest Babilon duchowy, który jest w Kościele. To jest tak, jak ja myślę, tak jak ja chcę, tak jak ja uważam. To jest Babilon duchowy. Nie Bóg, tylko ja. Moi drodzy, już mówiłem o tym, ale jeszcze raz powtórzę. Podążanie za duchem Babilonu blokuje wzrost duchowy, blokuje możliwość stania się uczniem Pana Jezusa i pozbawia możliwości udziału w pochwyceniu. Również dotyczy osób, które głoszą Ewangelię. Osoby, które głoszą Ewangelię, głoszą obietnice, omijając warunki. Nie głoszą pod namaszczeniem Ducha Świętego. Duch Święty nigdy nie ominie słowa. Jeśli ja głoszę na skróty, to już nie Duch Święty, bo wszędzie Boże obietnica. Tak skonstruował Biblię Duch Święty. To, co czytałem na początku. Jeżeli się nie opamiętam i nie nawrócę się, moje grzechy nie będą przebaczone. To jest jeden z przykładów, o których dzisiaj mówimy. I tak samo jest we wszystkim. Najpierw, jeśli głosimy obietnice, piękne obietnice, rzeczywiście, w nas jest potężny potencjał. Bóg może nas potężnie używać. Nie my siebie, bo my sami nic nie możemy. Tak Pan Jezus powiedział, Jana 15:5. Nas używa tylko Duch Święty, jeżeli jesteśmy Jemu posłuszni. Jeśli tego się pomija, jeśli tego się nie głosi, nie przychodzą obietnice. Ja myślę, że każdy z nas może podać wiele takich przykładów. Moi drodzy, jeden przykład Słowa Bożego o prawdziwym głoszeniu Ewangelii, który może być dla nas cenną lekcją. Dzieje apostolskie, 2 rozdział. Apostoł Piotr po wylaniu Ducha Świętego głosi do tłumu kazanie, który mówi o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa dla zbawienia każdego, kto uwierzy. To jest ważne, to jest werset. Bo dalsza część to jest werset. Apostoł Piotr głosi kazanie o ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jego posłał Duch Święty, nie on sam. I to jest warunkiem zbawienia każdego, kto uwierzy. Nie każdego. A więc apostoł Piotr głosi Ewangelię, który na koniec stwierdza, werset 36, 2 rozdziału, a zatem niech wie na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Kilka tysięcy ludzi, żaden z nich być może nie był obecny przy ukrzyżowaniu, ale na pewno żaden z nich nie wbijał gwoździ w ręce i nogi Pana Jezusa. A apostoł Piotr pod namaszczeniem Ducha Świętego mówi do każdej osoby, to wy ukrzyżowaliście Jezusa. Jeśli dodamy do tego modlitwę Pana Jezusa, pierwszą modlitwę na krzyżu, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Jeśli dodamy do tego modlitwę Pana Jezusa przy grobie Łazarza, Ojcze, ja wiem, że Ty każdą moją modlitwę wysłuchujesz. To nam mówi w sposób logiczny, że każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, ode mnie poczynając, daliśmy pełnomocnictwo setnikowi rzymskiemu. Podpisaliśmy zgodę na ukrzyżowanie Pana Jezusa. Weźmy to sobie mocno do serca. A Pan Jezus na krzyżu przebaczył dla nas ten czyn. To my ukrzyżowaliśmy Pana Jezusa. To nasz grzech przybił Go do krzyża. A Pan Jezus nam przebaczył i dał możliwość zbawienia, jeśli przyjmiemy wiarą. To, co Pan Jezus zrobił. Za chwileczkę konkluzji jeszcze raz do tego wrócę. Zobaczmy, jaka była reakcja słuchających tego słowa. Werset 37. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Mowa o krzyżu. My jesteśmy winni ukrzyżowania Pana Jezusa. I dzięki Bogu, że Jezus został wzbudzony z martwych. Bo dzięki temu mamy możliwość uniknąć piekła. Decyzja należy do nas. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? I tu temat. Opamiętajcie się, powiedział Piotr. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. I następuje przecinek i słowo a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeżeli nie zrobię tego, co wcześniej, zapomnę o tym, co mówi się dalej. Nie ulega żadnej wątpliwości Boży sposób zbawienia. Może pominę tutaj te punkty, bo one za chwileczkę się powtórzą w konkluzji. Już nawiązywałem do tego wcześniej, więc może dla oszczędzenia czasu pominę to. Teraz, moi drodzy, konkluzja. Słuchajmy uważnie. Słowa Pana Jezusa, werset 16 w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Nie wy mnie wybraliście. Niech każdemu z nas będzie wiadome, że to nie my zdecydowaliśmy o pójściu za Jezusem. My podjęliśmy decyzję, mówiąc tak, ale wybór i przekonanie nastąpiło ze strony Boga. Bo Biblia nam mówi, że pociąga Ojciec, przekonuje Duch Święty, a zbawia Jezus. Więc to, że jesteśmy dzisiaj tutaj, zawdzięczamy Bogu, a nie sobie. My tylko powiedzieliśmy, tak, Panie. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Wiecie, ja spotkałem się, może nie tak nagminnie, ale często. Tłumy ludzi, przede wszystkim młodych, jesteśmy wybrani. I cieszą się, skaczą, śpiewają. Jesteśmy wybrani, bo ktoś im powiedział Ewangelię, nie całą. Powiedział tylko początek tego wersetu. Ale ja was wybrałem i przeznaczyłem. I tutaj od razu mamy coś bardzo ważnego. Pan Jezus wybierając od razu do czegoś przeznaczył. Do czego? Abyśmy szli i przynosili owoc, a owoc wasz trwał. I teraz słuchajmy uważnie. Aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. To są słowa Pana Jezusa do każdej osoby, która w pewnym sensie usłyszała albo usłyszy Ewangelię. To jest definicja i cel zbawienia. Rozebrałem to na punkty. Słyszę Ewangelię od osoby posłanej przez Pana Jezusa. Nie od pierwszej, lepszej osoby, bo Duch Święty nie otworzy słowa. Słowo musi być otwarte przez Ducha Świętego, bo On przekonuje. A więc słyszę Ewangelię od osoby posłanej przez Pana Jezusa, jednym słowem od ucznia Pana Jezusa, bo Pan Jezus tylko ucznia pośle. Pokutuję i odwracam się od starego życia. Przyjmuję wiarą Bożą ofertę zbawienia. To, co wspominałem. Myśmy przybili Pana Jezusa do krzyża. Bóg go wzbudził z martwych. Pan Jezus jeszcze na krzyżu przebaczył. A ja wiarą muszę to przyjąć, że On to zrobił dla mnie. Przyjmuję Boże przeznaczenie dla mnie. Bo to jest nierozerwalna myśl. Jezus mnie zbawił po to, żeby mnie przeznaczyć do czegoś. Bo jest wiele pracy. Wielu ludzi potrzebuje zbawienia. Jezus potrzebuje uczniów. Więc przyjmuję Boże przeznaczenie dla mnie. Przyjmuję Boże warunki realizacji mojego przeznaczenia. Nie ja decyduję, jak będę realizować Bożą wolę. Tak postąpił Pan Jezus. Pan Jezus bardzo dobrze wiedział, po co przyszedł na ziemię 2000 lat temu. Bóg powiedział na górze przemienienia, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Ale Pan Jezus każdego ranka modlił się i czekał na rozkaz na dzień dzisiejszy. I On powiedział, że my też tak mamy postępować. A więc przyjmuję Boże warunki realizacji mojego przeznaczenia. Przyjmuję całkowitą kontrolę mojego życia przez Ducha Świętego. Gdziekolwiek idę, mam być posłany przez Niego. A więc idę tam, gdzie On mnie pośle. Robię i mówię tylko to, co rozkaże mi Duch Święty. Tak postępował Pan Jezus. W Ewangelii Jana o tym czytamy. Że ja robię tylko to, co powie mi Ojciec. Ja robię wszystko, aby podobać się Bogu. A więc ja też mam obowiązek, usiłuję podobać się we wszystkim Bogu. I sprawdzam, czy jestem we właściwym miejscu. Test. Czy czy jestem w woli Bożej. Otrzymuję wszystko, o co poproszę Ojca w imieniu Jezusa, bo taka obietnica jest w tym wersecie. I teraz mamy pytanie. A jeżeli nie otrzymuję tego, o co proszę, to znaczy, że nie jestem naśladowcą Pana Jezusa. To może oznaczać, że jeszcze nie jestem nowonarodzony. To może oznaczać, że jeszcze nie przyjąłem zbawienia. To może oznaczać, że nie przekazałem Duchowi Świętemu całkowitej władzy nad moim życiem. Pan Jezus otrzymywał od Ojca wszystko, o co poprosił. Tak Biblia mówi. I Pan Jezus powiedział, że każdy z nas otrzyma od Ojca wszystko, jeżeli będzie postępować jak Jezus. Amen.